Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI spotkał się z szefami dykasterii Kurii Rzymskiej.
Kościół modli się o pokój z Ziemi Świętej i zabiega o ochronę życia ludzkiego.
W Gliwicach odbył się ingres nowego ordynariusza, biskupa Jana Kopca.
28 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W sali Bolońskiej Pałacu Apostolskiego odbyło się posiedzenie szefów dykasterii Kurii Rzymskiej pod przewodnictwem Benedykta XVI. Spotkania takie odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku. Dotyczą one wybranego problemu we współczesnym kościele. Na ostatnich posiedzeniach była mowa m.in. o rechrystianizacji Europy, życiu konsekrowanym czy kryzysie kościoła w Irlandii.
Do tej pory nie pojawiły się żadne oficjalne informacje odnośnie do tematu dzisiejszych obrad. Włoscy watykaniści, powołując się na wiarygodne źródła, podają jednak, że przedmiotem spotkania miało być pogłębienie współpracy między poszczególnymi urzędami Kurii Rzymskiej, zwłaszcza przy redagowaniu oficjalnych dokumentów Stolicy Apostolskiej. W tym kontekście media przypominają kontrowersje związane z zeszłoroczną notą papieskiej Rady Justitia et Pax na temat kryzysu finansowego w świecie, która miała być przygotowana bez konsultacji z sekretariatem stanu i samym papieżem.
O zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli w walkę z trądem apeluje przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Okazją jest obchodzony jutro Światowy Dzień Cierpiących na tę niegdyś nieuleczalną i śmiertelną chorobę. W specjalnym przesłaniu arcybiskup Zygmunt Zimowski zwraca uwagę na stałe zmniejszanie się zapadalności na trąd. Według oficjalnych danych za ostatnie 2 lata było ich 200 tysięcy. Nie oznacza to, że epidemia ta całkowicie została opanowana. Wciąż potrzeba nowych wysiłków, a Kościół stoi na pierwszej linii walki z trądem.
Wiara wyrażająca się także w zaangażowaniu pojedynczych ludzi, organizacji kościelnych i wolontariatu oraz uzyskane dotąd pozytywne rezultaty w postaci znacznego zmniejszenia liczby zachorowań oczywiście nie zwalnia rządów i instytucji międzynarodowych od obowiązku wzmożenia czujności oraz wysiłków na rzecz przeciwdziałania rozpowszechnianiu się trądu, ani od odpowiedzialności za prewencję polegającą na edukacji i opiece higieniczno-sanitarnej oraz za reintegrację, to jest bardzo ważne, osób wyleczonych i wspierania wszystkich ofiar choroby. Niech więc ten dzień przybliży nas do ludzi chorych, cierpiących, aby ten dzień był dla wszystkich dniem wielkiej miłości, solidarności i miłosierdzia.
Współczesny świat potrzebuje świadectwa dialogu chrześcijan i muzułmanów, uważa kardynał Jean-Louis Thoron. W jego przekonaniu przedstawiciele różnych religii, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, są dla współczesnego człowieka prorokami nadziei. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego pisze o tym w przesłaniu do uczestników spotkania francuskich katolików zaangażowanych w dialog z islamem.
Kościół we Francji podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie. Praktycznie niemal w każdej diecezji istnieje specjalna instytucja odpowiedzialna za relacje z muzułmanami. Ich przedstawiciele właśnie uczestniczą w 3-dniowym spotkaniu w Paryżu. W sumie zebrało się tam 80 osób. Tym razem obradują one nad obrazem islamu w mediach oraz nad stanem wzajemnych relacji we współczesnej Francji. W skierowanym do nich przesłaniu kardynał Thoron przyznaje, że katolicy dialogujący z muzułmanami nie mają łatwego życia. Ich intencje bywają źle interpretowane, a wieloletni trud i poświęcenia często idą na marne pod wpływem nieprzewidzianych wydarzeń czy nieroztropnych deklaracji. Szef watykańskiej dykasterii zachęca francuskich katolików do kontynuowania dialogu z islamem, przypominając, że jego jedynym celem powinno być budowanie wzajemnego zaufania i obalanie uprzedzeń.
W Jerozolimie po raz 7 chrześcijanie wzięli udział w nadzwyczajnej modlitwie wszystkich kościołów o pojednanie, jedność i pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Organizatorem tegorocznej liturgii jest koptyjska wspólnota mająca swoją siedzibę przy Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego.
W ekumenicznej liturgii wzięli udział przedstawiciele głównych kościołów chrześcijańskich. Do błagalnej modlitwy wiernych zgromadzonych w Jerozolimie dzięki bezpośredniej transmisji telewizyjnej włączyli się chrześcijanie z 4 kontynentów świata. Ekumenicznej liturgii w patriarchalnym kościele świętego Antoniego Pustelnika przewodniczył Anba Abraham, arcybiskup koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego w Jerozolimie i na Bliskim Wschodzie. Wybór miejsca celebracji siódmej nadzwyczajnej modlitwy o pojednanie, jedność i pokój podkreślił solidarność wszystkich chrześcijan z kościołem w Egipcie. Sytuacja, w jakiej żyją tamtejsi wierni, niejednokrotnie stawia ich wobec konieczności odważnej obrony swojej wiary w Jezusa Chrystusa, nawet za cenę męczeńskiej śmierci. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy, ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Natomiast jutro na całym świecie, a zwłaszcza w Jerozolimie i w krajach Bliskiego Wschodu, obchodzony będzie już po raz czwarty Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej. Inicjatorami tej światowej akcji modlitewnej są katolickie organizacje młodzieżowe, w tym Papa Boys Apostolat Młodzi w Obronie Życia i Stowarzyszenia Adoracji Eucharystycznej. Tym razem w inicjatywę zaangażowały się grupy z ponad 2000 miast świata. Przesłanie do jej uczestników skierował przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax. Kościół zawsze patrzył na Ziemię Świętą z miłością i zainteresowaniem, podkreśla kardynał Peter Turkson.
Szef Watykańskiej Dykasterii przypomina, że spotykając się w listopadzie z delegacją Izraelskiej Rady Religijnej, papież mówił: pojednanie wymaga odwagi i zaufania Bogu, który sam wskazuje nam drogę. Pochodzący z Gany purpurat nawiązuje też do papieskiego orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju. Jest ono poświęcone wychowaniu młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Ojciec Święty zachęca młodych, by w dążeniu do lepszej przyszłości świata byli przykładem i inspiracją dla dorosłych. Kardynał Turkson przypomina, że już od 3 lat młodzież bierze udział w tych dniach modlitwy o pokój w Ziemi Świętej. Czyni to w jedności z Patriarchatem Jerozolimy, z franciszkańską kustodią Ziemi Świętej i z wszystkimi ludźmi dobrej woli żyjącymi w krajach tego regionu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Znaczenie ewangelizacji wskazał episkopat Gwatemali na zakończenie swej sesji plenarnej. Przypomniał słowa Pawła VI z adhortacji apostolskiej Ewangelii Nuncjandi, że Kościołowi nie chodzi o zbawienie doczesne, polegające na zaspokojeniu potrzeb materialnych czy nawet duchowych, które zamykają się w granicach życia ziemskiego. Głosimy zbawienie nadprzyrodzone i eschatologiczne, które zaczyna się w tym życiu, ale wypełnia w wieczności. Biskupi nie pomijają jednak kwestii społecznych Gwatemali, które stanowią kontekst ewangelizacji. Szczególną uwagę zwracają na ubóstwo i przemoc. Wskazują przy tym na zagrożenie wartości moralnych.
Przemoc to jeden z głównych problemów tego środkowoamerykańskiego kraju. Właśnie wczoraj zabito tam kapłana wracającego samochodem po odprawieniu mszy tylko za spowodowanie drobnego wypadku. 70-letni ksiądz David Bonis Barrera lekko uderzył w inny samochód. Gdy stwierdził, że nie ma większych strat, ruszył w dalszą drogę, jednak poszkodowani pojechali za nim i zastrzelili go z pistoletu. W Gwatemali, mającej niewiele ponad 14 milionów mieszkańców, popełnia się średnio 16 morderstw dziennie. W ubiegłym roku zabito tam około 6 tysięcy osób.
Ostrej krytyce poddali amerykańscy biskupi decyzji administracji Baracka Obamy z ubiegłego tygodnia. Dotyczy ona obowiązkowego włączenia antykoncepcji do pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pracowników instytucji kościelnych. Przewodniczący Episkopatu Amerykańskiego, kardynał Timothy Dolan, wezwał wszystkich katolików i ludzi dobrej woli do czynnego protestu. Stwierdził, że nigdy przedtem nie było tak ważne, aby na znak sprzeciwu wysyłać listy, e-maile i telefonować do swoich kongresmenów. Pozostali biskupi skierowali w tej sprawie listy do wiernych, które jutro zostaną odczytane w kościołach.
Przemawiając w jednej z nowojorskich uczelni, hierarcha powiedział, że 20 stycznia, przed podaniem informacji o zmianie prawa do publicznej wiadomości, otrzymał telefon od Baracka Obamy, w którym prezydent poinformował go o decyzji. Poczułem się zawiedziony i zdradzony, przyznał. Kardynał Timothy Dolan pamiętał bowiem obietnicę prezydenta, złożoną mu w listopadzie ubiegłego roku, w której Barack Obama zapewniał, że ochrona sumienia jest dla niego czymś świętym i że nie chce, aby jego administracja w czymkolwiek blokowała działania Kościoła. Z kolei metropolita Filadelfii, arcybiskup Charles Chaput, powiedział, że to od katolickich wyborców zależy, aby przekonać obecny rząd do zmiany decyzji. Biskupi nie mogą mówić politykom, co mają robić, ale mogą to zrobić wyborcy, stwierdził hierarcha. Decyzja o obowiązku włączenia antykoncepcji do pakietu ubezpieczeń zdrowotnych została podana do publicznej wiadomości na 3 dni przed dorocznym Marszem dla Życia, który w Waszyngtonie zgromadził 500 000 uczestników. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Z udziałem przedstawicieli ruchów pro-life z 19 krajów Europy na Jasnej Górze trwa dziś szczególna modlitwa w intencji obrony życia. Szacuje się, że co roku tylko na skutek aborcji ginie około 50 milionów dzieci. Według statystyk liczba ofiar dochodzi do 2 miliardów. Jest ona w rzeczywistości znacznie większa, gdyż nie uwzględniają one działania coraz popularniejszych ostatnio środków wczesnoporonnych oraz ofiar procedury in vitro. Coraz więcej krajów legalizuje też eutanazję.
Dzisiejszą modlitwę na Jasnej Górze z aktem powierzenia w ręce Matki Bożej ochrony cywilizacji życia i miłości na świecie na prośbę Rosjan zainicjował Klub Obrony Ludzkiego Życia Human Life International Polska. Podczas wieczornej mszy świętej poświęcona zostanie kopia ikony jasnogórskiej, która rozpocznie peregrynację w intencji ochrony cywilizacji życia od oceanu do oceanu, rozpoczynając od Rosji przez Azję i Europę, od Władywostoku do Fatimy, powiedziała Ewa Kowalewska z Human Life International Polska.
Ponieważ mamy pełną świadomość, że sami nie wygramy, to jest taki przemożny atak w tej chwili cywilizacji śmierci, wyjątkowo perfidny i w strefie globalnej, że musimy zwrócić się do tej, która starła głowę szatana. Musimy się zwrócić do Maryi.
Poświęcony obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest przeznaczony dla prawosławnego ruchu pro-life w Rosji. Przeprowadzenie ikony w miejscu, gdzie jest największe zagrożenie i trwa zmaganie w obronie życia, jest starą chrześcijańską tradycją, żywą zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym. Wielki kult Maryi, Matki Chrystusa, łączy oba kościoły, a sprawa obrony życia jest uznawana za priorytetową. Z ruchami pro-life na wschodzie od ponad 20 lat współpracują ruchy w Polsce. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W Gliwicach odbył się ingres biskupa Jana Kopca do kościoła katedralnego świętych apostołów Piotra i Pawła. Papież mianował go ordynariuszem tej diecezji 29 grudnia. Wcześniej był on biskupem pomocniczym sąsiedniej diecezji opolskiej. Pochodzi jednak z terenu obecnej diecezji gliwickiej. W jego uroczystym powrocie w rodzinne strony asystowało wielu polskich hierarchów, a także nuncjusz arcybiskup Celestino Migliore.
To dopiero druga taka uroczystość w młodej diecezji gliwickiej. Przed 20 laty, tuż po powstaniu diecezji, katedrę objął biskup Jan Wieczorek, który obecnie przeszedł na emeryturę. Biskup Jan Kopiec w swoim pierwszym pasterskim słowie skierowanym do diecezjan zaznaczył wielkie zasługi swego poprzednika dla lokalnego kościoła. Odniósł się także do bieżącej sytuacji ludzi mieszkających na tym terenie i ich problemów.
Od tego nie uciekniemy, to trzeba będzie podjąć. Podjąć na różne sposoby, ale nade wszystko przez bardzo cierpliwe i konsekwentne nawoływanie do nawrócenia. Nie ma innej drogi. Wrócić do pierwotnej uczciwości i pierwotnej gorliwości. Trzeba stanąć w pełnej prawdzie wobec siebie, drugiego człowieka i sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ale tyle mogę tylko w tym momencie przyrzec, że to będziemy podejmowali razem z wami. Będziemy nie tyle na salonach, ile na cierpliwej modlitwie i towarzyszeniu każdemu człowiekowi.
Na zakończenie liturgii odczytane zostały listy gratulacyjne, które do nowego biskupa gliwickiego skierowali prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk oraz prezydent Bronisław Komorowski. Z Gliwic dla Radia Watykańskiego Paweł Jurek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.